Cześć, nazywam się Grzegorz Frontczak, a to jest podcast Rozmowy na Zapleczu, w którym wraz z właścicielami sklepów internetowych i e-commerce menedżerami zgłębiam tajniki prowadzenia biznesu w sieci. Szczerze, bez pudrowania rzeczywistości i po ludzku. Bo to ludzie sprzedają, ludzie kupują i ludzie pracują, żeby to wszystko sprawnie działało. Zapraszam. Cześć! Dziś o wielkiej marce, która weszła w e-commerce. A będzie mowa o marce Voyaz. To taka znana marka z butów, która posiada 180 sklepów stacjonarnych i 1500 pracowników. Chyba nieźle, co? I będziemy mówić o tym, jak to się stało, że e-commerce w 2020 roku to ponad 20% całego B2C. Ja wiem, że pandemia, ale tak czy siak. 20% ze 180 sklepów to niezła kwota w e-commerce. A gościem będzie e-commerce manager tej marki Michał Voyaz. Z Michałem rozmawiamy o tym, jak taka duża firma pokonywała kolejne wyzwania, bo są one kompletnie inne od startującego e-commerce. A mowa będzie o strukturach w firmie, o promocjach, o wykorzystaniu marketplace'u i po co, i o technologii, bo jak to wszystko uspójnić i zautomatyzować w tak dużej firmie. Zanim zacznę, to bardzo gorąco zachęcam Cię jednak do zapisania się na newsletter na stronie rozmowynazapleczu.pl. Dzięki temu żaden nowy odcinek podcastu Ci nie umknie, a dodatkowo dostaniesz najważniejsze newsy z prasy o e-commerce ze świata nie tylko. Zapraszam na stronę rozmowynazapleczu.pl. A teraz do posłuchania naszej rozmowy z gościem. Cześć Michał.
Witaj Grzegorz.
Dziękuję, że wpadłeś na to wirtualne spotkanie, które dzisiaj mamy. Szczególnie w szczytowym sezonie przed świętami. U Was dużo roboty przed świętami?
Wiesz co, u nas taki najwyższy sezon to jest zwykle był październik, listopad. W normalnej rzeczywistości grudzień to już jest bardziej prezentowy. No, obuwie nie są pierwszym pomysłem na prezent. Natomiast też staramy się jeszcze wycisnąć z tego okresu jak najwięcej możemy.
Dzisiaj spadł śnieg chyba pierwszy w tym roku, to chyba dobra wiadomość dla ciebie, bo będą ludzie szukać butów.
To zawsze jest dobra wiadomość, tak, potwierdzam. Znaczy o ile to jest na jesień zimę, a nie załóżmy w kwietniu, to tak.
Tak, no właśnie. Michał, proszę, może opowiedz mi krótko o twoim doświadczeniu e-commerce, o tym co robisz w Voyazie, żeby tutaj nasi słuchacze wiedzieli, z kim mają przyjemność.
Jasne, więc ja zajmuję się e-commerce'em dla całej grupy Voyaz, w skład której wchodzi też marka butów dziecięcych Bartek. Ja właśnie zajmuję się sklepami internetowymi dla tych dwóch brandów. Głównie zajmujemy się właśnie marketingiem, analityką i obsługą klienta, jeśli chodzi powiedzmy o mój zakres, taki sensu stricte. No, natomiast ściśle też współpracuję z logistyką, czy z marketingiem strategicznym, czy oczywiście z sprzedażą detaliczną, z działem sprzedaży detalicznej, no bo staramy się, żeby to doświadczenie i też tak zwane omniczane, żeby to rzeczywiście było połączone. Więc tutaj ta współpraca no musi być ścisła. Zresztą też e-commerce mamy akurat tak w strukturze skonstruowany, że on jest częścią tej sprzedaży detalicznej. Więc tutaj wspieramy się nawzajem. No zwłaszcza w tym roku, gdzie ta sprzedaż nabrała całkiem innego znaczenia niż do tej pory.
Okej, no rozumiem. Czyli tak naprawdę całym działem e-commerce zarządzasz, jeśli dobrze rozumiem, tak?
Mhm. No bez logistyki.
A duży taki dział jest takiej firmy jak Voyaz?
Duży jak duży. Wiesz co, ja uważam, że nie. Mhm. Mimo, że dużo wykonujemy procesów sami, to tak naprawdę najwięcej osób tutaj jest zatrudnionych w dziale obsługi klienta, no bo tutaj jest rzeczywiście dużo prac do wykonania. Natomiast jeśli chodzi o marketing, no to tak naprawdę jest nas dwójka, do tego jeszcze jest osoba odpowiedzialna za social media, no i programiści, ale to jest bardziej już dział IT, natomiast no też tutaj ściśle współpracujemy, no bo kwestia tworzenia layoutów, programowania jakichś tam nowych funkcjonalności i tak dalej, no to tutaj bardzo blisko żyjemy z programistami. I do tego dochodzi jeszcze dwóch, trzech grafików, którzy no też z racji rosnących potrzeb, no to też tutaj jakby pracują na nasze potrzeby.
Pewnie markę Wojas to większość z nas, słuchaczy, może kojarzyć z butów nie tylko takich cywilnych, ale i też wojskowych, tak? Bo wy z tego co pamiętam zaczynaliście od wojskowych w latach 90.
To znaczy, no, nie do końca, ale generalnie rzecz biorąc, to nasz brand wywodzi się z buta męskiego i zaczynaliśmy jako producent obuwia, gdzie znaczna część naszej produkcji szła na eksport, między innymi do Rosji, do Niemiec, Kanady i wielu innych krajów. Natomiast na przestrzeni czasu no to bardzo ewoluowało. Z czasem też, tak jak wspomniałeś, pojawiły się kontrakty państwowe, między innymi dla Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Służby Celnej czy Straży Granicznej. Tutaj mamy dość szerokie kwalifikacje i doświadczenie. Czyli z jednej strony potrafimy produkować modowe obuwie zgodne z obecnymi trendami, a z drugiej strony obuwie bardzo specjalistyczne. No a takich podmiotów w Polsce czy w Europie no jest niewiele.
No właśnie, bo chyba myślę, że większość słuchaczy, nawet jak zna taką markę, to nie zna skali tego przedsięwzięcia, bo teraz jakbyś miał tak w kilku słowach podsumować, gdzie teraz jesteście, jaka to jest skala firmy.
No teraz to już jest 30 lat, jubileusz. Niestety rok się nie udał na świętowanie, mimo że mieliśmy masę bardzo fajnych planów. Natomiast już jest to 30 lat. W zeszłym roku obroty z całej grupy to było prawie 300 milionów złotych. Prawie 180 sklepów, troszkę teraz jest mniej. Polska, Czechy, Słowacja, Białoruś, tam mamy nasze sklepy. No i cały czas rozszerzamy nowe rynki poprzez e-commerce i oprócz tego na pozostałych rynkach staramy się być, albo już jesteśmy dostępni przez kanały B2B. Między innymi w Rosji od tak naprawdę samego początku staramy się sprzedawać nasze produkty. I zwłaszcza na wschodzie nasz brand jest dość mocno znany i co ciekawe w ogóle polskie obuwie na Ukrainie czy w Rosji jest bardzo dobrze postrzegane jako produkty wysokiej jakości.
No widzę, że wy od początku byliście tam i dalej wam to służy.
Tak. No to jest duży rynek zbytu. Trochę on się też zmienia, bo tak samo zresztą jak w Polsce, od kanału stricte B2B poprzez własne sieci aż do e-commerce i rzeczywiście największe sukcesy no to mieliśmy przynajmniej do tej pory, to właśnie w ostatnich czasach poprzez sprzedaż w Rosji, poprzez kanały e-commerce, platformy typu Lamoda czy Wildberries, no to są duże e-commerce porównywalne do choćby Zalando w Europie. W Europie Środkowej Zachodniej. No i tak jak mówię, staramy się to rozwijać i mamy też plany, żeby samo e-commerce, tylko tutaj już jako B2C mocniej atakować na zachód.
Okej, okay. I ten B2C w Polsce to znaczący jest dla waszej firmy?
To są wzrosty kilkudziesięcioprocentowe rocznie. No i teraz już to można powiedzieć, że tam co piąta para jest sprzedawana przez internet.
Ale przez wasz sklep, czy wszystkie?
Przez nasz sklep. Jeśli chodzi o udział, jeśli chodzi o detal, no to co piąta, a nawet w niektórych okresach, jak choćby wyprzedaże, no to potrafimy mieć udział nawet 30% w całym detalu, jeśli chodzi o sprzedaż przez nasz sklep internetowy.
To taki jeden sklep e-commerce, to jakby 30 sklepów stacjonarnych z tego, jak dobrze liczę.
Tak.
Duża odpowiedzialność na tobie spoczywa, żeby zadbać, żeby ten sklep dobrze działał i dobrze był widoczny dla klientów i nie tylko, prawda?
Tak, i to też jest taka, można powiedzieć, nieustanna transformacja, bo gdzieś tam ostatnio było jakieś szkolenie i było pytanie, kiedy można stwierdzić, czy transformacja digitalowa się zakończyła. Natomiast no to jest tak naprawdę cały czas dostajanie i cały czas ta transformacja trwa. Mimo że już jakby od lat inwestujemy w e-commerce, tak w naszych strukturach to jest cały czas proces. I w tym roku też zauważyliśmy, że zresztą tak jak pozostałe firmy z branży, że choćby kwestia marketingu nie tylko już tutaj stricte performance'owego, a strategicznego, no to musi być musi mieć większy udział w online niż do tej pory. Gazety, telewizja już ma coraz mniej znaczenia, jeśli chodzi o budowanie wizerunku. Do tej pory taki wizerunek tworzyło się też poprzez otwieranie sklepów w prestiżowych centrach handlowych, za które też płaci dalej się ogromne czynsze. Tak dzisiaj, no, przy pandemii i przy spadku odwiedzin w dużych centrach handlowych, no to po prostu traci sens i lepiej te pieniądze wydać właśnie na kampanie także wizerunkowe, ale choćby w internecie.
Ale z drugiej strony te czynsze w stacjonarnych sklepach to tak naprawdę się płaci za ruch, który jest w galerii, więc on powinien odpowiednio później konwertować i przekładać się na przychody. I zastanawiam się, czy po prostu taka opłacalność nie jest tak dobra jak w sklepie internetowym. To znaczy, jeśli, nie wiem, dla przykładu płaci się 10 tysięcy czynszu, to nie generuje tyle przychodu, co na przykład w sklepie internetowym, tak?
Znaczy, jeśli wiesz, no, problem jest taki, że jakby tutaj nie płacisz od osoby, tylko płacisz stałą opłatę, mówię, w sklepach stacjonarnych. I mniej więcej ten ruch był zapewniany. Natomiast dzisiaj no ciężko jest wypełnić te galerie, a żeby obniżyć czynsze, no to już jest różnie. To już jest bardzo indywidualna sprawa i zależy od właściciela centrum handlowego. Natomiast w online to też jest dodatkowy plus, że tutaj możesz sobie skalować i płacić za realny efekt, a nie za obiecanki, tak powiem.
Rozmawiam z różnymi klientami, którzy mają sklepy internetowe i sklepy w galeriach, i rzeczywiście tak to wygląda, że niektórzy dają jakiś upust, chcą się podzielić tą katastrofą, że tak się nazwę to, żeby te sklepy przetrwały, a niektóre galerie mają to w głębokim poważaniu, mówiąc pewnie brutalnie, i pewnie tego samego doświadczacie
Dokładnie.
W własnym biznesie.
Dokładnie tak.
Michał, a tak właśnie dzisiaj chciałem z tobą porozmawiać o tym, jak ta transformacja digitalowa u was się zaczęła. To znaczy, kto wpadł na ten pomysł u was, zróbmy sklep internetowy? Czy to może tak samo się zrobiło, że czy może ktoś był takim prowodyrem?
Wiesz co, to naprawdę sklep internetowy u nas jest od bodajże 12 lat, natomiast on zawsze był jako traktowany jako dodatkowy sklep, czyli miałeś powiedzmy te, nie wiem, 100 sklepów i był jeszcze jeden internetowy. No i to było złe podejście, bo internet od początku miał jakby swoje reguły. No i takie podejście, gdzie magazyn był bardzo okrojony na przykład, tak? Czy budżety marketingowe były okrojone, czy kompetencje wewnątrz organizacji i tak dalej, i tak dalej. No i jednocześnie widzieliśmy, że innym się to udawało. No bo już wtedy było Obuwie, które było już wtedy dużym potentantem, no ale też nasza bezpośrednia konkurencja, wybrane firmy, nie wszystkie, widzieliśmy, że dość lepiej sobie radzą. No i też słyszeliśmy tutaj też od naszych partnerów biznesowych czy technologicznych, że no, jak chcemy rzeczywiście mocno w ten online wejść, no to trzeba to zrobić, ale nie przy okazji, tylko trzeba po prostu wziąć się od początku do końca i musi być osoba za to odpowiedzialna. I że to jest ostatni moment, no bo później będzie już coraz trudniej. No i od tego się zaczęło.
Przekonaliśmy. I kiedy to było?
To było bodajże 2015 albo 2016.
Okay,
i od tego się zaczęło i tutaj już zaczęliśmy tworzyć jakiś plan, jakieś potrzeby. Potrzeby choćby budowy magazynu, inwestycje w system, w automatyzację, bo też wyglądało to tak, że nawet jeżeli pojawiały się jakieś fajne piki sprzedażowe, bo już wtedy się pojawiały, to potem kończył się weekend, miałeś kilka tysięcy zamówień do zrealizowania, zapas bardzo limitowany magazynu tutaj na miejscu i mogłeś sobie oczywiście użyć magazynów sklepów stacjonarnych, natomiast musiałeś to robić ręcznie, czyli dzwonić do sklepu, zamawiać towar albo wysyłać zamówienie, żeby dana placówka wysłała na dany adres takie zamówienie, no i pomyśl sobie, że musisz to robić przez telefon lub przez maila.
Tak.
No masakra.
I właśnie się zastanawiam, ta zmiana takiej mentalności, bo ja nazywam to mentalnością, takiej z offline'owej na digitalową, to była właśnie wtedy takie kopnięcie przez te firmy zewnętrzne, albo się ogarniecie, albo stracicie, tak?
Tak, tak. Ja akurat wtedy zajmowałem się czymś innym, No i tutaj jakby też miałem kontakt trochę między innymi z Googlem, który
Tak.
jakby też dostrzegł w nas potencjał
Mhm.
i nasz ówczesny opiekun właśnie tak trochę nas opieprzył, że no mamy taki fajny potencjał, a nic z tym nie robimy.
Tak. Ja ostatnio miałem klienta, który też ma sieć sklepów, no dużo mniejszą niż wasza, to jest tam kilkanaście sklepów. I oni też tak trochę do tego online podchodzą jak do byka. I kiedyś mówiłem, że no musicie ten sklep internetowy potraktować jak sklep stacjonarny, czyli no zatowarować go, wyposażyć i tak dalej, to kosztuje, no a później płacicie miesięczny czynsz, jakieś koszty, no to tyle samo byście musieli na ten internetowy sklep poświęcić. I przyznaję, to nie działało. A wiesz, co zadziałało?
No.
Jak powiedziałem mu, hej, ten twój sklep może być za rok tak duży jak twoje 10 sklepów. To była, no powiedzmy, połowa jego sieci. I to wtedy, tak jakby dało mu poczucie, hej, no rzeczywiście, to może być różnica i to może być, wiesz, to tak jakby w końcu mi się zachciało, tak? Tak jakby przemówiła do niego, że jak jest taki sklep e-commerce'owy, to by miał być taki jeden sklep stacjonarny, no to ja muszę się nauczyć nowego, zmieniać wszystkie swoje zasady. Wiesz, tak jakby człowiek jest przyzwyczajony do drugiego, do jednego i ciężko się zmienić. I to tak jakby większość ludzi ma. I właściciele, i menedżerowie mają podobnie. Ale jak już widzisz, że to nie będzie jeden z, tylko to będzie tak jak u was, te 20%, 30% obrotu, 30 sklepów stacjonarnych, to nagle stwierdzasz, że chyba jednak warto, tak?
No tak. Tylko to rzeczywiście albo trzeba dobitnie wytłumaczyć, albo no, też wymaga to dużo zaufania, no bo
Tak.
w miarę upływu czasu dużo procesów musi się jednak dostosować.
Tak.
I też wiele osób z różnych działów też musi się trochę z tym pogodzić.
I jak to było? Wchodziło to tak łatwo, jak że okej, robimy, czy jeszcze było tak jakby przeciąganie liny i tłumaczenie, dopracowywanie wszystkich procesów i to szło dość opornie. Jak to
Wiesz
u
co,
was
no
było z tym?
to też nie było tak zero-jedynkowo, że okej, robimy i nagle wszystko to, co chcemy, to się dzieje. No ja też się tego uczyłem. Też na samym początku nie miałem pojęcia o wielu rzeczach. I to przyszło z czasem, bo w ogóle jakby kończyłem finanse i wiesz, potem zacząłem robić różne rzeczy w firmie. Natomiast ten online, no to tak trochę na mnie trafił. Zatrudniliśmy też osoby trochę z zewnątrz, żeby też trochę się nauczyć. Ale mówię, tak by to z czasem wynikało, czyli z jednej strony zaczęło to rosnąć, bez tego to rosło zresztą, bo trochę szliśmy z trendem, mimo że mało dostosowań robiliśmy, no ale w pewnym momencie pojawiła się potrzeba inwestycji. No i z każdym kolejnym krokiem, z jednej strony udawało się osiągać kolejne wzrosty, z drugiej strony pojawiały się kolejne potrzeby. No bo już w pewnym momencie okazało się, że no tak to już nie można robić na ręcznie, tylko już pasowałoby to zautomatyzować. Tutaj trzeba załóżmy dodać jakieś kolejne elementy albo kolejne kanały marketingowe, czy choćby bardziej zrobić profesjonalne wsparcie sprzedaży poprzez właśnie tą obsługę klienta, która jest rozliczana, kto ma KPI, ma system do monitorowania całego ruchu i tak dalej, i tak dalej. Poprzez stworzenie systemu do zarządzania zamówieniami. Więc no to było kilka takich elementów. To też się połączyło z wymianą całego systemu sprzedażowego w całym detalu.
Aż tak?
Tak, bo wiesz co, mieliśmy dość stary system i hamował nas na wielu etapach. Więc w końcu znaleźliśmy partnera, któremu udało się połączyć właśnie te dwie rzeczy. Dzięki czemu z jednej strony postanowiliśmy na budowę większego magazynu, większe zatowarowanie, z drugiej strony nie zrezygnowaliśmy z używania naszych sklepów jako powiedzmy pomniejsze magazyny i dlatego ten system musiał być wspólny i on teraz, tak jak kiedyś na samym początku mówiłem, że przychodziło tam kilka osób w poniedziałek do pracy i musiał dzwonić, zlecać te zamówienia, tak teraz to się dzieje w czasie rzeczywistym i to system sprawdza, gdzie jest dany produkt. No i tam wysyła zamówienie.
I z tamtego sklepu, z tamtego magazynu wychodzi to zamówienie,
Tak,
tak?
tak, tak, tak. Więc to skróciło, no to tak naprawdę skróciło, wiesz, o 2-3 dni jeden proces, co najmniej.
No właśnie, ciekawe jest to, Michał, co powiedziałeś, że na początku skorzystaliście z konsultanta. Chciałem to rozwinąć, bo wydaje mi się, że wszyscy chcą się uczyć na własnych błędach, a taki konsultant, który pomaga w wdrożeniu, daje niezłego kopa. Jak to było u was?
Znaczy, jest to, my trochę mieszamy trochę te modele, czyli z jednej strony budujemy kompetencje wewnątrz, z drugiej strony czasami korzystamy z pomocy z zewnątrz, czy poprzez agencję, czy poprzez właśnie rekrutację osób z doświadczeniem. I nasze początki tak też wyglądały, że nawiązaliśmy współpracę z jedną, potem z drugą osobą, które miały doświadczenie w e-commerce, które zawsze coś nam podpowiedziały. Czy choćby przy samych kampaniach, czy trochę przy priorytetyzacji danych procesów. No bo wiesz, to też patrząc na naszą lokalizację, nowy targ, no to też na lokalnym rynku ciężko o jakieś bardzo wąskie specjalizacje, a już e-commerce to już w ogóle jeszcze wtedy, no to było ciężko. Więc albo korzystamy z pomocy jakiejś nawet zdalnej, przy danych procesach, albo czasami rekrutowaliśmy po prostu osoby tutaj do pracy na miejscu przez właśnie ten charakter lokalizacyjny i też przez to, że tych kompetencji nie do końca mieliśmy.
Z tego, co mówisz, to powiedziałeś, że pomagał wam w priorytetyzowaniu. Chyba tak rzeczywiście jest, że wiesz, w tym e-commerce to można robić 1000 rzeczy, 1000 mieć różnych pomysłów, tylko większość z nich nie działa i trudno samemu zdecydować, co nie działa, bo trzeba przejść w praktyce. I rozumiem, że on wam mówił, hej, hej, tego nie róbcie, albo zróbcie to później, albo układał wam odpowiednią kolejkę, jeśli dobrze rozumiem, tak?
No na przykład, albo po prostu tak. Z jednej strony tak, z drugiej strony pomagał choćby przy jakichś takich podstawowych, no nie wiem, choćby błędach na stronie, które trzeba w pierwszej kolejności poprawić. Jakieś tam podstawowe błędy SEO na przykład, czy poukładanie tego customer service, czy inne tematy.
I długo wam pomagała ta osoba?
Najpierw mieliśmy jedną osobę, która to naprawdę pracowała chyba miesiąc, dwa. Rzeczy dla nas zrobiła, a potem była kolejna, która pracowała przez rok bodajże, a potem już, a tak naprawdę cały czas korzystamy tylko w tym momencie bardziej przez agencję, natomiast no, dalej nie mamy wszystkich kompetencji wewnątrz struktury, tylko sobie zlecamy dane
Tak.
procesy.
I jak myślisz, od razu było widać efekty pracy tej osoby, że można powiedzieć, o, ale nam pomaga, czy bardziej szliście na czuja, że czuliście tą wartość tej osoby w tej początkowej fazie?
To tak jest trochę falowo. To nie jest tak, że cały czas jest też wzrost albo jest opóźniony wzrost, tylko niektóre tematy są do przodu, niektóre nie do końca, więc to też my sami uczyliśmy się na naszych błędach, mimo to, że powiedzmy mogliśmy sobie czasami skorzystać z jakiejś pomocy z zewnątrz. Robiliśmy też jakieś takie projekty, powiedzmy analityczne czy UX-owe i też załóżmy okazało się, że coś, co jest uważane za best practices, nie do końca ma znaczenie na naszym e-commerce. No bo też trzeba pamiętać, że każdy e-commerce ma jakąś tam powiedzmy rzeszę klientów, którzy no, mogą się trochę specyficznie zachowywać, a nie tak jak mówią, nie wiem, książki czy jakieś tam dobre zasady.
Tak. Ja dzisiaj rozmawiałem z klientem, który ma spory e-commerce już i mówi, że on ma taką zdrową zasadę, że co pół roku bierze kogoś, kto mu robi audyt poszczególnych rzeczy, bo dzięki temu sprawdza, czy coś mu nie pomija, czy czegoś nie pomija, o czymś nie zapomina, czy agencje, których wynajmuje, działają. A z drugiej strony teraz wszyscy mówią, idź w e-commerce, idź w e-commerce. I ja mam dużo takich telefonów w tych sprawach. Cieszę się, że wy to zrobiliście, bo ja myślę, że wielu ludzi chce samemu wszystko zrobić, takie Zosie, Samosie, a ja często powtarzam, zadzwoń do 3 e-commerce menedżerów, którzy są w sieci, znajdziesz, zapłać te parę tysięcy i skonfrontuj ten swój pomysł na ten e-commerce, czy w ogóle warto, tak? Czy w ogóle czegoś nie pomijasz, czy może o czymś nie zapominasz, a może ta rzeczywistość wygląda kompletnie inaczej. I wybierz sobie jednego, który ci będzie towarzyszył przez pierwsze pół roku, pierwszy rok i będziesz mógł się nauczyć przyspieszyć to wejście w e-commerce, bo samemu to, no to tylko wyjątki i geniusze, bym powiedział, potrafią pójść mocno do przodu. Nie wiem, jak ty to odbierasz.
Jest to zdecydowanie tak, bo nawet jeżeli powiedzmy ja osobiście czuję się w jakimś tam temacie lepiej czy gorzej, tak, no ciężko, żebyś był w jednej osobie osobą od SEO, od analityki, od UX-ów, od mierzenia, wiesz co, performance'u w kampaniach, od marketing automation i jeszcze 50 innych rzeczy, nie? Bo to, no tak jak powiedziałeś, to trzeba być po prostu geniuszem, a i tak nie wiem, czy taki by się znalazł. Tylko to są całe zespoły i zwłaszcza jeżeli ktoś ma, powiedzmy, mały e-commerce, czy to nawet nie ma znaczenia, bo takie duże zespoły to chyba no, największe e-commerce mają w Polsce i na świecie, a średnie i małe, no to jeżeli chce się to mieć fajnie poukładane, no to dobrze korzystać też z pomocy z zewnątrz. Przynajmniej w wybranych aspektach, no bo oczywiście my też nie działamy tak, że dajemy całość do zarządzania agencji, tylko sobie wybrane obszary zlecamy firmom, które w danym segmencie się specjalizują.
Tak. No to jest właśnie kłopot takich mniejszych, średnich komersów i takich, które jak wy pochodzicie z nowego targu, czyli trudno o dobrych ludzi z doświadczeniem. I z tego powodu też my otworzyliśmy taką usługę niezależnego commerce managera, bo wszyscy mówią, że załatwią wszystko, te agencje od SEO, od SEM i tak dalej. A właścicielowi ciężko sprawdzić, kto ma rację, czy to w ogóle idzie dobrze, tak? Bo na przykład zajmował się cały czas offline'em albo innymi rzeczami i nie wie, jakie pytania zadać, na co zwracać uwagę. I warto mieć taką osobę, która cię wesprze, tak?
Tak, poza tym wiesz, też ci da takie trochę świeże spojrzenie. Bo to jest osoba z zewnątrz i możesz coś zauważyć, co ty masz obok siebie, a tego nie widzisz, bo tak już jest i zdaję sobie z tego sprawę.
Tak. Ja myślę, że to też jest taki partner do dyskusji, tak? Wasza firma jest większa, więc tam macie większe zespoły, gdzie możecie mieć taką burzę mózgów, ale często też się kisimy w takim własnym sosie i trudno nam się otworzyć. I kiedyś było takie popularne hasło out of the box, tak? Żeby wyjść z tego
Tak.
pudełka i zobaczyć szerszy obraz, no jak jesteśmy w środku, to bardzo ciężko.
Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak.
Więc na początku skorzystałeś się z konsultanta i z tego, co mówisz, to chyba wam wyszło na zdrowie, skoro tak dużo procentowo obrotu jest w e-commerce. Powiedziałeś, że musieliście bardzo mocno zmienić i technologię, dopasować do tego, żeby móc te zamówienia realizować w standardzie, czyli szybko wysyłamy, jest cała oferta w sklepie dostarczana, bo rozumiem, że na początku tego nie było.
No tak, wiesz co, to były nawet takie podstawowe błędy, czy problemy, jak to, żeby mieć całą ofertę dostępną. W tym momencie mamy większą ofertę w internecie niż w sklepach stacjonarnych, bo też zaczęliśmy sobie dokładać nowe produkty, a e-commerce też jest super narzędziem, żeby choćby zweryfikować nowe kategorie, czy poszerzyć, nie wiem, masz dany model buta i możesz go zaoferować w szerszej kolorystyce. I to też jest fajne właśnie jako takie miejsce do analizy nowych produktów, gdzie w sklepach jesteś ograniczony no, tą przestrzenią.
A Michał, a jak wam się uzupełnia nawzajem offline i online? Jak to się zazębia? To tworzy taką pewną rodzaju synergię, czy wręcz jedno drugiemu podjada kawałek chleba?
Wiesz co, to tak naprawdę te dwie rzeczy się dzieją jednocześnie, bo z jednej strony, tak jak powiedziałeś, no, mamy sytuację, że no to też pracownicy sklepu czasami się wkurzają, że wiesz, że ten online podbiera, zwłaszcza jak jest wyprzedaż i sklepy nie mają całej rozmiarówki, no tutaj jest łatwiej, no bo też jest, wiesz, inna skala porównując online do pojedynczego sklepu. Natomiast z drugiej strony wiele badań pokazuje, że jest ten efekt ROPO, czyli klienci najpierw oglądają w online lub w offline, a potem robią zakupy w innym kanale. Więc no, a z roku na rok też ten nasz budżet na kampanię jest coraz większy. No i też widzimy, że jest masa dalej klientów, która dopiero w tym roku zaczęła, powiedzmy, bardziej kupować w online, a do tej pory to po prostu byli ludzie, którzy oglądali sobie dane produkty, szukali coś dla siebie, no i potem szli do sklepu przymierzyć, ubrać, bo po prostu tak uznawali, że obuwie to jest taki produkt, że to trzeba po prostu przymierzyć, ubrać. To też jest ok. I też jakieś tam funkcjonalności pod tym względem uruchomiliśmy, na przykład, nie wiem, to co jest teraz wszędzie popularne, czyli sprawdzanie dostępności w danym salonie. A z drugiej strony sklepy też działają super, działały super na rzecz online, no bo masz tą wiarygodność. Czyli jeżeli widzisz, że firma ma ileś tam sklepów w różnych miejscach, no to nie boisz się dokonać zakupu, no bo wiesz, że ta firma istnieje, że jest stabilna, jest znana. Więc z jednej strony budowanie wiarygodności, siły marki. Widzimy to w porównaniu do właśnie zagranicy, gdzie tych sklepów mamy znacznie mniej i siła brandu jest no, niższa niż w Polsce, więc przez to jest trudniej sprzedawać w e-commerce, a wydawałoby się, że to ten sam proces.
Mówisz, że trudniej, a po czym poznajecie, że jest trudniej sprzedawać, bo nie ma tej marki?
Wiesz, to koszty marketingu, współczynnik konwersji, to są bardzo znane, mierzalne wskaźniki, więc to można bardzo łatwo zweryfikować.
A zdradzisz, nie chodzi mi o konkretne liczby, ale tak jakby procentowo dużo większy, przez to, że macie markę, tutaj dużo większy jest konwersja w stosunku do, nie wiem, zagranicznych sklepów, zagranicznego e-commerce.
Wiesz co, no, sam wskaźnik konwersji też nie będzie wiarygodny,
Okay.
bo tam masz dużo mniej ruchu i powiedzmy ten ruch jest bardziej skupiony, tak?
Okay.
Więc natomiast no, patrząc na skalę, no to jest nieporównywalne, skalę sprzedaży, o, może tak.
Okay, czyli bo z jednej strony powiedziałeś, że jest większa konwersja tutaj w Polsce niż tam, ale też trudno porównać, bo są różne kanały i na każdym kanale pewnie jest różna konwersja. A z drugiej strony, przez to, że nie ma marki zbudowanej tam, to mniejszy ruch jest, tak?
Tak, no i też jakby no Czechy i Polska to są, Czechy są znacznie mniejszym krajem, natomiast no, mimo wszystko według naszych analiz wynika, że i tak ta sprzedaż powinna być znacznie wyższa i też dlatego staramy się tam cały czas dopracowywać ten serwis, żeby tą konwersję zwiększać. I też analizujemy różne kanały, no bo coś, co też działa w Polsce, no to nie do końca działa nie wiem, na Słowacji czy w Czechach.
Tak, a
Każdy kraj ma swoją specyfikę. No na przykład wiesz, w Czechach masz słynny Seznam, który ma tam prawie pół na pół udziału z Googlem, jeśli chodzi o wyszukiwarki, więc to też ma jakiś wpływ, prawda?
Sezam to jest, bo jestem taki trochę ignorant w tym względzie, bo nie znam tamtego rynku. To jest taka wyszukiwarka, czy bardziej jako
Tak.
wyszukiwarka, tak?
Czechy to jest jeden z nielicznych krajów, gdzie nie jest jedna wyszukiwarka, tylko są dwie i obydwie mają mniej więcej pół na pół udziału.
Okej, okay. No patrz, czego się nauczyłem dzisiaj.
No to cieszę się.
A czymś jeszcze się różnią te rynki? Na przykład, co jeszcze nie dzieje? Na przykład nie działa w tamtych krajach, a w Polsce działa?
Wiesz co, inne są marże osiągane przez nas. Trochę inny może jest profil klienta.
Okej, okay, a profil klienta,
Inne motywy.
czyli na przykład, nie wiem, starszy, znaczy chodzi o takie demograficzne, czy w ogóle inna grupa docelowa?
Wiesz co, inne może preferencje zakupowe.
Okej.
Czyli może w Polsce ten klient jest bardziej chętny na zakupy niż w Czechach czy na Słowacji. Tam też jest większa polaryzacja, jeżeli chodzi o duże miasta i małe miasta. No bo tak naprawdę masz Pragę, która jest tam 2-milionowym miastem, a poza tym no to masz kilka mniejszych miast i jeszcze to są jakieś wioski, małe miasta, więc.
To rzeczywiście. To pewnie tam musi być oddzielny e-commerce manager, żeby mu się nie pomyliło z rynkiem polskim i oddzielnie trzeba
No
analizować.
na dzisiaj przy tej skali jeszcze bym to sami. Jak kiedyś się uda osiągnąć fajne wyniki, no to pewnie tak. Natomiast jeszcze na dzisiaj to robimy w naszym polskim teamie.
Powiedziałeś też, że klienci wchodzą na wasz sklep i sprawdzają, czy są dane rozmiary w danym sklepie internetowym. I to jest aż tak duża ilość ludzi, że warto to już mieć, że to już, że człowiek zanim pójdzie do sklepu, to sprawdzi, czy w ogóle dostanie ten towar. Bo tak się zastanawiam, czy to już jest taki nawyk, że najpierw sobie sprawdzę, do którego, nie wiem, do której galerii pojechać, jeśli w mieście są dwa wojasy, czy bardziej, jak to myślisz? Jak to jest?
Ja uważam, że zdecydowanie tak. Zwłaszcza dzisiaj, gdzie też specyfika klienta się zmieniła, bo w centrach handlowych już nie ma przypadkowych szwendaczy, tylko jak już ktoś jedzie, nie masz gastronomii, nie masz kina, no to po prostu jedzie w danym celu. Czyli załóżmy kupić buty, kupić tam koszulę i tak dalej. Więc tym bardziej taka funkcjonalność to moim zdaniem to jest konieczność.
Niedawno był Czarny Piątek. Jak go wspominacie? Tak z innej beczki.
Wiesz co? Bardzo dobrze. Jeszcze w tym tygodniu wysyłaliśmy jakieś paczki. Mimo to, że wydłużyliśmy godziny pracy, pracowaliśmy w weekendy, to po prostu skala nas no, nie spodziewaliśmy się tego, wiesz? Ja myślałem, że przy obecnym roku, gdzie wyprzedaże są powiedzmy na okrągło, to myślałem, że ten Black Friday nie będzie miał takiego znaczenia, a on wystrzelił jeszcze mocniej niż w zeszłym roku. Dlatego jeszcze daliśmy naprawdę atrakcyjną promocję. No i to wszystko przełożyło się na ogromny sukces, którego się nie spodziewaliśmy.
No to patrz, bo ja ci rozmawiałem z jednym z producentów butów i on generalnie mówi, że generalnie buty się słabiej teraz sprzedają niż na przykład rok temu na jesieni. Ludzie po prostu mniej chodzą w butach, bo w pantofle i kapcie kupują, a nie buty wyjściowe. Z tego co mówisz, to u was jest troszkę inaczej, tak?
No, przynajmniej jeżeli chodzi o online, to, no, to nie narzekamy.
I co, serwery wytrzymały? Wszystko było przygotowane na tip-top, żeby nie zawieść?
Udało się, chociaż miałem obawy, bo przed Black Friday i też kilka miesięcy temu mieliśmy jakieś tam no, sytuacje, że coś nam zaczęło, przestało działać, czy to z naszej winy, czy z winy firmy, która świadczy nam hosting. No to były jakieś wtopy, natomiast tutaj się udało. Wszystko chodziło jak należy.
No właśnie, ale przy takiej skali, jak wy macie, to jak macie taki nagły wzrost sprzedaży, to ta logistyka sama może przerażać, żeby to ogarnąć i wysłać na czas, tak? Bo rozumiem, że to było pewnie z parę razy więcej niż standardowo. Nie wiem, czy mieliście tygodniową wyprzedaż, czy bardziej tylko weekendową.
Mieliśmy tygodniową, mieliśmy rzeczywiście dłuższą akcję. Ona trwała 8 dni od poniedziałku do poniedziałku. No i tak, i logistyka też zszokowała się efektem naszych działań. Natomiast stanęli na wysokości zadania i te ilości, które wysuwali dziennie, no to nawet jeszcze niedawno rozmawialiśmy sobie z Staszkiem, który jest dyrektorem logistyki i mówi, pamiętasz, jak w tamtym roku wysuwaliśmy takie ilości? Wtedy nam się wydawało, że to jest dużo, a teraz to dziennie wysyłamy więcej niż tam wtedy przez 2 3 dni na przykład.
No, i to jest zasługa tego, że poprawiliście te procesy logistyczne, czy bardziej macie więcej ludzi na logistyce?
No właśnie, to nie jest tak, że mamy 2 3 razy więcej ludzi, tylko wprowadziliśmy nowe rozwiązania, wprowadziliśmy jakieś optymalizacje i to zadziałało.
Czyli ludziom łatwiej po prostu znaleźć ten towar na półkach, szybciej wysłać, zapakować i pewnie na każdym kroku to
Dokładnie.
ma znaczenie.
Dokładnie tak, dokładnie tak.
Czyli już niedługo zostaniecie pod tym względem Amazonem, który ma wszystko co do pół sekundy obliczone.
No chciałbym, ale to jeszcze nie.
Okej, czyli też nie liczycie, ludziom nie mówicie szybciej biegać, szybciej, szybciej, szybciej.
Nie, aż tak to nie, aż tak to nie. Natomiast ułatwiamy im pracę.
O, a tak? A jak ułatwiacie?
No właśnie przez to, że nie musi, wiesz co, szukać czegoś, tylko po prostu ma konkretnie powiedziane, gdzie ma iść i co ma zabrać. Czyli tak zwany WMS bardzo przyspieszył nam pracę, jak się potem okazało.
No, kiedyś rozmawiałem z klientem, który zapytał się swoich pracowników na logistyce, co on może zrobić, żeby im było łatwiej przy pakowaniu tych wszystkich paczek. Oni mówią, wiesz co, no plecy nas bolą. Może te stoły wymień. I on wymienił te stoły na wyższe, przestały ich boleć plecy. Zmienił chyba jeszcze jedną czy dwie rzeczy i nagle ci pracownicy zaczęli wysyłać 2 razy więcej paczek w tym samym składzie. I
No, to jest piękne zastosowanie kaizenu.
tak jest, krok po kroku trzeba słuchać tych pracowników i pytać ich, co wam przeszkadza. Jeden klik za dużo, szefie. Pan zlikwiduje to i będzie lepiej. Nie będę się musiał frustrować, tak? Mniej błędów będzie.
Tak, i szybciej, i też klienci mają zadowolenie. No, staramy się do tego tak podchodzić, na ile możemy. I procesy, które powiedzmy mogą być zautomatyzowane i pomóc pracę, no to robimy wcześniej czy później, bo cały proces tak naprawdę zwrotów można zautomatyzować.
I tutaj tak chciałem jeszcze podpytać, bo ostatnio widziałem, że przejęliście Bartka. Taką firmę dla dzieci, jeśli dobrze pamiętam. Widzę.
Tak, bardzo to jest znaną, słynny producent.
Co was podkusiło?
To znaczy, no my z Bartkiem zawsze żyliśmy blisko. Prezesi się znają od lat, od początków. To też miało na pewno wpływ. Profil klienta nierzadko w Wojasie to są rodziny, więc jest to trochę też uzupełnienie oferty. Wiele procesów wygląda podobnie. No bo e-commerce, prawda, czy logistyka, no to można łatwo skopiować i sklep internetowy Bajtka obsługujemy logistycznie w tego typu. Jeśli chodzi o programistów, czy o zarządzanie kampaniami, to jest ten sam zespół, więc tutaj są po prostu oszczędności i jest efekt skali. No, dla nas to też jest właśnie, tak jak mówiłem, uzupełnienie oferty i produkt Bajtka można dostać zarówno na sklepie Wojasa, jak i Bajtka. W naszych sklepach stacjonarnych także uzupełniliśmy produkt o produkty dziecięce. Więc tutaj widzieliśmy wiele, wiele wspólnych tematów, które można połączyć i osiągnąć fajne efekty synergii. I stąd też taka decyzja została podjęta.
Czyli rozszerzenie asortymentu powoduje, że klient u was zostawia więcej pieniędzy, częściej wraca i koszty marketingowe i inne się szybciej zwracają, rozumiem. Bo...
Dokładnie tak, dokładnie tak. I poza Bajtkiem, tak jak też wspomniałem, staramy się oferować coraz to więcej nowych produktów, niekoniecznie butów. Tam już pojawiły się choćby koszulki z naszym logo, parasole i różne inne produkty. Dodajemy też powoli nowe marki. No bo tak jak powiedziałeś, mamy już duży ruch na stronie i też możemy zaoferować naszym klientom więcej, przez co po pierwsze wzrasta retencja, spadają koszty, no i też daje nam to możliwość po prostu powiększania biznesu.
Bo głównie ruch na waszym sklepie skąd pochodzi?
No, po trochu z różnych kanałów i z organika, i z Google'a, i z Facebooka, i z iluś różnych kanałów.
Pytam o to, bo wspominałeś, że chcecie wejść na marketplace i się zastanawiam nad waszą motywacją, bo mówiłeś coś o Amazonie i rozumiem, że na polskie pewnie nie, ale żeby wyjść łatwiej na zagranicę, to taki Amazon jest wam po drodze.
No tak, jest to, no, można powiedzieć, że to jest monopolista w danych krajach. Z drugiej strony jest po prostu wygodny dla wielu użytkowników. Trzecia rzecz, buduje wiarygodność. Jeżeli ktoś sprzedaje na Amazonie, jeszcze logistyka jest zapewniona przez Amazon, no to jakiś tam klient, który nawet może do końca nie zna marki, no to będzie bardziej skłonny wypróbować dany produkt, bo wie, że ten produkt przyjdzie, on będzie ładnie zapakowany, będzie mógł zwrócić i tak dalej, więc oczywiście chcemy rozbudować nasz e-commerce, nasz sklep internetowy na zachodzie, natomiast zdajemy sobie sprawę, że z takim gigantem nie wygramy, a jeżeli możemy sobie pomóc, no to czemu nie?
Ostatnio rozmawiałem z Jasią z Kuboty. Nie wiem, czy znasz te kultowe klapki.
No kto nie zna?
Tak, kto nie zna. I właśnie oni współpracowali z Biedronką. I w sumie nie znam innych firm, którym z Biedronką jest po drodze tak bardzo jak im. Bo nie dość, że buduje z jednej strony i sprzedaż, ale z drugiej strony buduje świadomość marki Kubota wśród innych nowej grupy docelowej. I ona też jest bardzo spójna z samą Biedronką. I jak tak patrzę na wasz pomysł wejścia na Amazon, to tak mi się wydaje, że macie własną markę butów i możecie zbudować sobie społeczność poprzez to, że ludzie was tam znajdują, będą kupować i dopiero po jakimś czasie zacząć z własnym e-commerce'em, bo tak jak mówiłeś, bez świadomości marki trudniej się sprzedaje, większe koszty marketingowe, a ta marka jednak pomaga, żeby ten klient częściej kupował, tak? Częściej decydował się na wasz produkt.
Dokładnie tak, a naszego produktu się nie boimy, więc jeżeli ktoś zamówi najpierw przez Amazon, przetestuje i będzie zadowolony, no to potem może dojdzie do nas innymi kanałami i już kupi bezpośrednio. Na pewno chcemy to przetestować. Amazon jest dla wszystkich, natomiast no, jak nie sprawdzimy, to się o tym nie dowiemy. I to też jest takie trochę charakterystyczne dla e-commerce'u, że no, trzeba na każdym etapie testować małe, duże rzeczy.
Tak? A co ostatnio testowaliście? Albo wcześniej, jakbyś może nie zdradzaj ostatnich testów, bo to tajemnice, ale na przykład, nie wiem, z rok temu, 2 lata temu, co was tak zaskoczyło, tak, że w testach myśleliście, że wszystko będzie ok, a w testach wyszło, że jednak nie.
Więc to bardziej w drugą stronę. To tak jak mieliśmy taki projekt z jedną z firm doradczych, jeśli chodzi o optymalizację UX-ów na stronie, bo to no, mi też się wydawało po pomysłach, które mieliśmy wdrożyć i zoptymalizować bardziej UX-y, że to rzeczywiście wpłynie pozytywnie na sprzedaż, a było odwrotnie. Więc taka ciekawostka.
Czyli jakiś pomysł UX-owy, tak?
Tak, który powinien pomóc, bo jakby zero-jedynkowo jest słuszny, a u nas okazało się, że no jest nieneutralny, tylko jeszcze powoduje, wiesz, spadek konwersji.
Okay. A dużo mieliście takich przypadków, że na przykład, nie wiem, myśleliście, że coś pomoże i będzie super, a po testach wychodzi, że jest na odwrót? A
Tak.
tak procentowo, jakbyś miał to opisać, to jest jak?
To i nie wiem.
Pół na pół? 30,
Nie, nie, nie,
70?
nie rzucę. Dałbym pół na pół. Bo czasami też coś wrzucimy tak z ciekawości, a potem patrzymy, że w ogóle był strzał, a się tego nie spodziewaliśmy. Choćby poprzez jakieś tam współpracę przez social media na przykład. Okaże się, że w ogóle nie wiem, jedno zdjęcie, czy że dana osoba to ubrała, miało jakieś super przełożenie, mimo że na początku sobie tego nie zakładaliśmy. No, warto testować na pewno.
Ja mam takie wrażenie, że jeśli wdrażamy wszystkie nasze pomysły bez testowania i sprawdzania, czy one działają, czy nie, to finał finałów stoimy w miejscu, bo niektóre rzeczy są na plus, niektóre na minus. I tak jak powiedziałeś, pół na pół jest. I się okazuje, że ta suma zysków i strat wychodzi na zero. I jak tego się nie mierzy, to stoimy w miejscu.
No, a czasami to jest kwestia, wiesz, prostego komunikatu wyświetlonego w danym momencie i się okaże, że to jest w ogóle bardzo pomocne i masz wzrost współczynnika, powiedzmy tam o 10%.
Okej. Okay. To sporo przy takiej wielkiej skali to.
No, wiesz, to też te testy są jakie są, no bo
Tak.
to jak masz jakiś ruch wydzielony, no to też 10% z jakiejś części ruchu, no to nie jest 10% stałości, ale wciąż warto analizować i uczyć się na tych błędach.
Tak. Ostatnio widziałem raport dużej jakiejś agencji UX-owej, która robiła poprawki UX-a dla bodajże Reserved. I tam w tym w case study chwalili się, że poprawili mu konwersję tam o 2, 3, 3 czy 4%. Przy tej skali, jaką oni mają, to już są ogromne miliony obrotu. Natomiast sklep, który ma tam dużo mniej obrotu, nawet przy nie wiem, tam 5 milionach rocznie, to jest niewiele. Nawet niezauważalnie, tak? No, przy 10 milionach rocznie
Tak,
to
tylko jeżeli
jest.
to jest, wiesz, jeżeli to jest jedna zmiana, a takich zmian masz 10, no to już dzisiaj robi z tego jakaś fajna liczba.
Tak. No, tylko takie testy też zajmują czas i czasami się skupiamy na tym właśnie takim krok po kroku usprawnianiu, a czasami warto po prostu rzucić wszystkim i zrobić drastyczną zmianę, żeby zobaczyć większe zmiany. I to też czasami wspiera w ogóle sprzedaż, tak?
No, na przykład, wiesz, mieliśmy taki case niedawno, że z racji tego, że wciąż znaczna część naszych produktów to są buty i akcja, która zawsze fajnie działa w sklepach stacjonarnych, czyli zniżka na dwa produkty. No tutaj jest fajne pole do pracy dla sprzedawcy, bo może wejść w interakcję z klientem, może coś zaproponować. Tak, w online nawet firmy, z którymi pracujemy, no to mówią, a macie fajną akcję, bo macie tam, nie wiem, 20% na dwie pary butów. Mówię, no ale jak to jest? Na dwa produkty. A no rzeczywiście. No i też mieliśmy problem, jak to rozwiązać, bo wiesz, no piszesz wyraźnie, piszesz na głównej stronie, że to są dwa produkty. Natomiast w końcu ostatnio patrzę sobie, wiesz, wchodzę na listę produktów i patrzę same buty. No to w sumie sobie myślę, że rzeczywiście ten klient może mimo to, że przeczyta albo nie przeczyta, bo to też jest taki case w online,
Tak.
no to może zapomnieć o tych innych naszych produktach. Wzięliśmy po prostu całą listę produktów w Excela, poprzemieszaliśmy, postawialiśmy jakieś tam produkty prezentowe, torebki, paski i tak dalej. No i sprzedaż nam wzrosła.
Okay. A co znaczy przemieszaliście?
To znaczy, że nie miałeś tylko na pierwszej stronie buty, tylko miałeś, wiesz, miałeś właśnie paski, miałeś torebki, miałeś po prostu wymieszane, co wydaje się być trochę, powiedzmy, nieestetyczne. Natomiast podświadomie pokazujesz klientom, że ta akcja nie jest tylko na buty, tylko jest jakby na cały asortyment.
Czy mówisz na głównej stronie, tak? Czy gdzieś jeszcze to wrzuciliście?
No, z głównej strony, jak masz
Tak.
przeklik na
Tak,
listing,
tak.
na landing, landing promocyjny.
Tak. No to ciekawe. No widzisz, no to takie e-commerce jest pełen niespodzianek, bo sami ludzie są pełnymi niespodzianek. Nie wiadomo, co zadziała, co nie zadziała.
No to prawda.
No.
Zresztą wiesz, no, jakiś ekonomista dostał Nobla za to, że udowodnił, że ludzie zachowują się nieracjonalnie, więc.
No właśnie. Michał, to może na tym momencie skończmy. Dzięki za opowiedzenie całej tej historii o tej waszej transformacji, którą przeszliście, i myślę, że niektórzy sobie mogą wziąć kilka rzeczy do siebie, żeby sobie pomóc. Powiedz mi, czego ci życzyć w następnym roku?
Ohoho, prywatnie czy zawodowo?
Nie wiem.
No to może ogólnie po prostu spokoju, szczęścia i realizację. I jeszcze raz spokoju.
Spokoju, tak? Spokój jest ważny w życiu, co?
No.
Szczególnie po takim czarnym piątku, gdzie dużo, dużo się dzieje i różne rzeczy się dzieją po drodze.
Ja bym to nazwał czarnym rokiem, no ale...
Tak, tak. Tak, można tak to też nazwać. A powiedz mi tak jeszcze na koniec, wiedza e-commerce, to skąd czerpiesz?
No wiesz co, ja jestem samoukiem, trochę się uczę od innych ludzi. Ja też mam tak w zwyczaju, że jak czegoś nie wiem, to mam motywację, żeby się dowiedzieć, więc albo dzwonię po znajomych, po agencjach, rzucam jakieś dziwne pytania. Trochę poprzez to, że właśnie dużo testujemy, czasami też sobie analizujemy wewnątrz, nawet osoby, które nie do końca, no, nie bezpośrednio pracują z e-commerce'em, tak, i zdanie jest tak samo ważne, no bo każdy z nas jest klientem. No i wiesz, i na błędach, no.
No, nie wiem, czy policzyliście kiedyś, ile was kosztują błędy w danym roku.
Dzięki.
Policzyliście?
Nie, nie, no co ty, ale...
Ja liczę.
Ale wiesz, ale to jest nauka, no. Te... A jak to liczysz?
Liczę, wiesz, patrzę, podsumowuję na koniec roku, mówię, moje najgorsze decyzje. Wiesz, no moja firma w tym roku będzie miała w 2020, no, 2 miliony obrotu brutto. To mogę powiedzieć, bo to kara jest, nie? I w tamtym roku rośniemy rok do roku około 50%. Ja liczę, no, w tym roku jeszcze nie liczyłem, ale w tamtym roku to było ponad 100 tysięcy, wcześniej było też 100 tysięcy. I po prostu wiesz, to jakby liczę te grube błędy, oczywiście tych małych nie liczę, ale te same grube błędy dają powyżej 100 tysięcy, czyli wiesz, to jest 10% różnych rzeczy. I ja myślę, że no firma musi mieć na to budżet, jeśli ma rosnąć, bo jak nie ma budżetu na błędy, to no to co? To się zwija, bo nie ma gdzie się uczyć, tak? A w e-commerce tych błędów na pewno macie. Być może może nie chcesz się pochwalić, i ja to szanuję też, bo to po co mówić konkurencji, ale...
Wiesz co, nie wiem, jakbym miał nawet to policzyć, to nie wiem, od czego musiałbym zacząć i jak się za to zabrać, powiem ci szczerze, wiesz, bo no, tu masz dużo naczyń połączonych i czy to są utracone, jakieś utracone zyski, które moglibyśmy zrealizować, a nie zrealizowaliśmy, czy jasne błędy, czy jakby oczywiste błędy, że ktoś powiedzmy coś źle ustawił, albo nie włączył, albo był błąd na stronie, no ciężko mi, powiem ci, jakby miał zdefiniować, to nie wiedziałbym, od czego zacząć.
Z drugiej strony tak sobie przypomniałem, że jeśli by się okazało, że nie popełni, że te błędy was kosztowały za mało, to można by powiedzieć, że za wolno się rozwijacie.
No na przykład.
Tak, bo...
To już wie, zawsze można szybciej.
Tak, no. Jak ktoś powiedział, nie wiem, czy słyszałeś taką anegdotę, że co mam zrobić, żeby szybciej się rozwijać, czy tam dwa razy szybciej się rozwijać. Popełniłem dwa razy więcej błędów. I jest to gdzieś, mi się wydaje, takim dobrym przewodnikiem, że jeśli chcemy się rozwijać i rosnąć, to musimy wyjść z tej strefy komfortu. A jak się wychodzi ze strefy komfortu, popełnia się błędy, bo się uczy nowych rzeczy.
To prawda, a też z drugiej strony musi być przyzwolenie na popełnianie błędów. Bo to też nie jest... To jest wciąż dla wielu osób nowa rzecz.
Tak.
Bo raczej, wiesz, są osoby, które zakładają, że jak ktoś popełnił błąd, no to jakby to jest jego wina i że to się nie powinno wydarzyć i tak dalej, i tak dalej. A tak jak powiedziałeś, no jeżeli zwłaszcza e-commerce, który no cały czas się rozwija, no to codziennie pojawiają się nowe rozwiązania, no to ciężko tych błędów nie popełniać.
Więc życzę, żebyś popełniał w przyszłym roku optymalną ilość błędów. I żeby was e-commerce
się
optymalnie rozwijał. I dzięki za rozmowę i do usłyszenia.
Dzięki, do usłyszenia. Trzymaj się.
I to już koniec. Wydawałoby się, że duże firmy mają prościej w e-commerce, a okazuje się, że one mają kompletne inne wyzwania niż startujące e-commerce. I to, jak sobie z tym poradzą, to klucz do sukcesu. A tobie jakie wnioski z podcastu przychodzą do głowy? Materiały, linki i transkrypt na stronie rozmowynazapleczu.pl. A ja ponownie zapraszam do zapisu na nasz newsletter z ciekawymi newsami z całego świata. Ta sama strona rozmowynazapleczu.pl. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!